Kiedy wujek Piotr poprosił mnie, żebym mu usłużył krótkim słowem, zaznaczam krótkim, bo zdradzę taką tajemnicę, będzie jeszcze jedno kazanie. W mojej głowie zaczęły rodzić się myśli, co powiedzieć, jak zachęcić, jak zwrócić uwagę. Ale gdzieś Bóg rozwiał te pomysły i dopóki będę mówił to, co Bóg chce, to jest pewność tego, że to będzie dobre i błogosławione. Jeżeli nie będę dawał nic od siebie, to Bóg będzie się pod tym podpisywał. Wstęp do dzisiejszego mojego słowa już powiedział Daniel. W słowie do wieczerzy, zachęcie do modlitwy. I tu nie jest pierwszy raz już tak, że z Danielem mamy bardzo zbieżne tematy. Na poprzednich zlotach młodzieżowych było podobnie. Daniel wychodził, mówił słowo, o którym później ja mówiłem. Świadczy to o jedności ducha, którego mamy. O tym, że mamy wejrzeć w siebie, o tym, że mamy się zatrzymać, zastanowić się, na jakim etapie naszej wiary jesteśmy. Czy idziemy dobrą drogą, czy robimy to wszystko, czego oczekuje od nas Bóg. Powinniśmy zrobić taką diagnozę swojego życia. Wielu z nas jest kierowcami. Jeździmy samochodami. I aby samochód jeździł dobrze, co jakiś czas potrzebna jest diagnostyka. Czy to przymusowa, chociażby raz w roku przegląd techniczny. Czy jeżeli mamy jakieś syndromy tego, że coś się psuje, że coś nam stuka, coś nam puka. Jedziemy na warsztat i nasze auto jest przez mechanika przeglądane. Nieraz jak wybieramy się w podróż jakąś za granicę, dłuższą podróż, to także odstawiamy auto do mechanika, aby później nie być zaskoczeni, że coś nam się popsuje. Wyobrażamy sobie, że wyjeżdżamy za granicę i nagle auto nam staje. Ile nerwów? O kosztach nie wspomnę. A często jest to niebezpieczne. Równie jest z naszym zdrowiem. Często chodzimy do lekarzy, badamy się, aby nasze ciała były sprawne. Aby każdy organ funkcjonował tak, jak powinien. Tak jak diagnozujemy nasze ciała, diagnozujemy nasze samochody, tak powinniśmy co jakiś czas diagnozować naszą wiarę. Różnica polega jednak na tym, że nie ma jakoś przepisów prawa, które by tak sprawdzały naszą systematyczność i sumienność w dokonywaniu tych przeglądów. Czy wszystko, co robimy, podoba się Bogu? Czy wiernie Go naśladujemy? Bo bycie chrześcijaninem to wierne naśladowanie Boga każdego dnia. Być może nigdy dotąd nie przeprowadzaliśmy diagnostyki naszego chrześcijaństwa. Nie zadawaliśmy sobie pytań o jego stan w odniesieniu do tego, jak definiuje to Jezus. Chciałbym, abyśmy otworzyli 6 rozdział Ewangelii Jana. Nie będziemy go czytać, ale chciałbym, abyśmy go śledzili. Opisana jest tam historia o nakarmieniu 5000 ludzi. Jezus przemawia tam do tłumu. Jest to szczytowy okres popularności Jezusa. Wieść o tym, że Jezus czyni cuda, że uzdrawia, rozeszła się bardzo szeroko. I po całym dniu nauczania Jezus wie, że tłum jest głodny. Pyta więc uczniów, co będą jedli. Na to Filip, realista, odpowiada, mówi, że no nie mamy tyle pieniędzy, żeby wykarmić tych wszystkich ludzi. Ale jest mały chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 ryby. Jezus wziął to i nakarmił 5000 ludzi. Tłum, który się tam zgromadził. tłum, który go słuchał. I jak czytamy, sporo jeszcze zostało. Po tym posiłku ludzie rozbili obóz na noc, aby zostać jeszcze z Jezusem. Aby być z Nim kolejny dzień. To są prawdziwi fani Jezusa. Kiedy budzą się rano, są głodni. Rozglądają się, czy gdzieś w okolicy nie ma Jezusa. Takiego chodzącego supermarketu. Ale nigdzie go nie ma. I nagle widzą, że odkrywają, że Jezus odprawił się z uczniami na drugi brzeg. Postanawiają do Niego dotrzeć. No śniadanie im przeszło koło nosa, tak? No ale są ciekawi, co będzie na obiad. I jakiż wielki smutek musiał ich dosięgnąć, kiedy dowiadują się, że Jezus już zamknął tą stołówkę i przestaje rozdawać darmowe jedzenie. W 26 wersecie Jezus zwraca się do tłumu tak. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Jezus wie, że ci ludzie zadali sobie tyle trudu, aby z Nim być. Aby przeprawić się na drugi brzeg jeziora. Nie dlatego, aby Go naśladować. Ale dlatego, że chcieli się najeść za darmo. Mam taką pracę, że organizuję eventy. I wiecie, kiedy jest największa frekwencja? Wtedy, kiedy jest przysłowiowa darmowa miska jedzenia. Wtedy jest największy tłum. W 31 wersecie Jezus oferuje im samego siebie. Ale pytanie, czy to im wystarcza? Odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Nagle okazuje się, że jedyną pozycją w menu jest Jezus. I tłum musi zdecydować. Albo to wybiera, albo nie. Albo im to odpowiada, albo nie. Albo wchodzą w to, albo szukają sobie własnego pokarmu. Żywego pokarmu. I w 66 wersecie 6 rozdziału Ewangelii Jana czytamy: od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. I wiecie, co mnie uderzyło w tej sytuacji? To, że Jezus nie rusza za nimi w pogoń. Nie łagodzi swoich słów, aby one wyglądały atrakcyjniej. Nie posyła uczniów z ulotkami, żeby oni wrócili. Nie daje możliwości skomponowania chrześcijaństwa według ich własnych zasad. Na zasadzie to mi odpowiada, to nie. W te sfery wchodzimy, w te nie. W tych sferach, Boże, możesz ingerować, a w tych nie. To jest moje, to jest Twoje. Bóg tak nie działa. Chciałbym, abyśmy zadali sobie kilka pytań, które pozwolą nam zdefiniować naszą relację z Jezusem. Czy pójście za Jezusem to była decyzja czy zobowiązanie? Często powtarzamy modlitwę za kaznodzieją. Podnosimy rękę. Czasem nawet wychodzimy na środek. Na znak podjęcia decyzji wiary naszej. Ale przy tym wszystkim nie zobowiązujemy się do naśladowania Jezusa. Jezus chce od nas czegoś więcej niż takiej chwili, niż takiej decyzji, która nie pociąga za sobą zobowiązania. On oczekuje od nas poświęcenia, decyzji, która będzie poparta zobowiązaniem. Działania, zaparcia się samego siebie. Jeżeli postanawiamy uwierzyć w Jezusa, nie podejmując zobowiązania do naśladowania Jezusa, do naśladowania Go, stajemy się tylko i wyłącznie fanami, a nie naśladowcami Jezusa. I będziemy fanami dopóki będziemy oddzielać wiarę od naśladowania. Naśladowanie powinno być dla nas częścią wiary. A wierzyć prawdziwie to naśladować. Drugie pytanie. Czy wiemy o Jezusie, czy Go znamy? Bardzo często nie dostrzegamy różnicy pomiędzy tymi dwoma sformułowaniami. Możemy znać bardzo dobrze Słowo Boże. Możemy wiedzieć o Jezusie prawie wszystko. Możemy cytować wersety na pamięć. Na jednym oddechu wymienić wszystkie księgi biblijne. Ale przy tym możemy nie znać samego Boga. Pozwólcie, że przytoczę przykład fana. Dla bezpieczeństwa będzie to mężczyzna, fan piłki nożnej, który o swoim idolu wie prawie wszystko. Wie, kiedy się urodził, zna wszystkie statystyki z meczów. Praktycznie wszystko, co można wiedzieć o tym człowieku. A tak naprawdę go osobiście nie zna. Nie ma z nim relacji. Jest prawdziwym fanem. Podobnie z Jezusem. Jezus ma wielu fanów, którzy wiwatują na Jego cześć. Którzy wiedzą o Nim naprawdę wiele, ale tak naprawdę Go nie znają. Czy Bóg jest dla nas jednym z wielu, czy jednym jedynym? Na którym miejscu stawiamy Boga w naszym życiu? Czy ta hierarchia, w której Bóg jest na pierwszym miejscu, bądź nie jest, zależy od sytuacji, w której się znajdujemy? Czy notowania Boga w naszych oczach spadają wtedy, kiedy przychodzą doświadczenia? Kiedy zaczynamy ponosić według nas porażki? A kiedy nam Bóg błogosławi, kiedy jest wszystko super, chodzimy z Panem. Ale też do pewnego momentu, bo w pewnym czasie zaczynamy myśleć, że to już się nam należy. Że tak powinno być. Czy zobowiązując się do naśladowania Jezusa, liczymy się z kosztem, jaki należy ponieść? Bo to nie jest tak, że będziemy sobie wybierać sfery życia, do których będziemy wpuszczać Boga. Bóg jest Bogiem zazdrosnym, jeżeli albo oddaje Mu siebie w całości, albo w ogóle. I Bóg nie pozwoli na to, żebyśmy dzielili się Nim sobą samym, z bożkami, które sobie tworzymy. Czy chrześcijaństwo jest dla nas przestrzeganiem reguł biblijnych, czy czymś więcej? Czy nie skupiamy się tak często na tym, czego nie powinniśmy robić, na tym, co musimy robić, zapominając o samym Bogu? Czy Biblia jest dla nas zbiorem zakazów czy kierunkowskazami w naszym życiu? Niby to są proste pytania, ale chciałbym, byśmy odpowiedzieli sobie na nie naprawdę szczerze. Bo Bogu zależy na naszej relacji z Nim. On oczekuje od nas prawdziwego naśladowania. Nie tylko bycia fanem i kibicowania Mu. Ale On pragnie od nas takiej żywej relacji. Według słownika fan to zwolennik, entuzjasta. Fani pragną być na tyle blisko Jezusa, żeby czerpać z tego korzyści, ale nie ponosić przy tym ofiar. Czyli chcemy brać, nie dając nic od siebie. Chętnie odmówią modlitwę, przyjdą do kościoła, nawet nalepią sobie rybkę na tylnym zderzaku w samochodzie. Ale czy taki stopień relacji może zadowolić Boga? Jezusowi nigdy nie zależało na fanatycznych zwolennikach. On bardziej szuka naśladowców. I wezwanie do Jezusa może brzmieć radykalnie. Ale Jezus właśnie tego od nas oczekuje. Oczekuje tego od każdego z nas, kto w Niego wierzy. I takiego w pełni świadomego podążania za naszym Panem. Takiego świadomego naśladowania Go. Nie bycia tylko fanem, ale chodzenia w Bożej miłości, w Bożej bojaźni każdego dnia. I przeżywać każdy dzień tak, aby sprawiać Bogu przyjemność, aby czuć Jego obecność na każdy dzień. Tego życzę i sobie, i Wam. Amen.